Poranek będzie na pewno gorący. Jak powiedział nasz kolega Kuba z redakcji, oglądając listę gości, będzie trzech pisarzy w pierwszej godzinie, czyli wspomniany przeze mnie Bronisław Wilsztajn, później to już nie jest być może obecnie pisarz, ale nazwisko jest wiele znaczące. Pan Baczyński, Eryk Baczyński i oczywiście później Bartłomiej Mickiewicz, czyli wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność, bo tematy są poważne, więc będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w bieżących wydarzeniach w Polsce. Po godzinie 8 dwie ważne rozmowy, które mam nadzieję Państwu pozwolą wyciągnąć wnioski z tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Najpierw gościem Poranka Wnet będzie Tomasz Bocheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, a po nim w studio pani Olga Semeniuk-Patkowska, poseł, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus. Będziemy sprawdzać, czy dojdzie do rozłamu, kto kogo chce wyrzucić i jak wygląda sytuacja po prawej stronie sceny politycznej, tak w skrócie. Tytułem wstępu, jeszcze zanim połączę się z redaktorem Wilsztajnem, chciałabym Państwu zacytować dwie rzeczy z przeglądu gazet. Rzecz pierwsza to Rzeczpospolita na stronie trzeciej. Tu muszę tylko wyciągnąć dodatek ekonomiczny, jak każdy, który nie interesuje się księgowością. Polskę zalewają narkotyki. W ciągu zaledwie 6 miesięcy CBŚ przejęło już 84 tony narkotyków, czyli niemal trzykrotnie więcej niż w całym ubiegłym roku. W produkcji tak zwanych syntetyków jesteśmy w czołówce Europy. Coraz popularniejsza jest także kokaina. Eksperci są zdania, że wpływ na skalę zabezpieczeń ma skuteczność CBŚ, ale i wzrost podaży narkotyków na rynku europejskim oraz zmiany geopolityczne wywołane wojną w Ukrainie. Taki tekst Grażyna Zawadka w Rzeczpospolitej na stronie trzeciej. To jest pierwszy tekst. A drugi tekst to plany mocarstwowe Ukrainy. Tekst na tak zwanej jedynce, czyli pierwsza strona tygodnika Sieci. Tutaj też felieton Bronisława Wilsztajna na stronie trzeciej, o ile mi pamięć nie myli. Przepraszam, nie, na stronie piątej. Trzeba policzyć okładkę. I jeszcze jedna informacja, a mianowicie od jakiegoś czasu zauważyłam, że Newsweek nie tworzy już politycznych okładek, z których był znany, a raczej społecznej. Zastanawiam się, skąd ta zmiana. Minuty od śmierci, tysiące wypadków, liczy się każda minuta, ale zgłoszeń nie ma kto przyjmować. Sytuacja jest krytyczna. Dlaczego tak trudno wezwać pogotowie ratunkowe? To tekst na pierwszej stronie Newsweeka i w Do rzeczy historia Polski według Grzegorza Brauna. Taka jest okładka, ale też fantastyczny tekst siostry księdza Sylwestra Zycha o prześladowaniu przez bezpiekę w PRL i jego zagadkowej śmierci. Tyle tytułem przeglądu prasy, a my łączymy się z pisarzem publicystą, naszym stałym komentatorem Bronisławem Wilsztajnym. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam panią.
I znowu się nie widzimy, ale się słyszymy, więc...
Żałuję, że pani nie widzę.
A ja pana redaktora, ale to nadrobimy następnym razem, a może nawet kiedyś przy kawie się w końcu uda porozmawiać twarzą w twarz, a nie na antenie.
No jestem absolutnie gotów na to.
A teraz ja już zapowiedziałam, że gorący czas, pomimo wakacji, spodziewamy się, że właściwie Sejm za chwilę się skończy i nastąpi sezon ogórkowy w polityce. Okazuje się, że tego sezonu ogórkowego w tym sezonie nasi czołowi liderzy nie przewidują, bo wszyscy zastanawiają się przez cały weekend TVN24, Polsat, Telewizja Polska i inne stacje zastanawiały się nad tym, czy dojdzie do rozpadu PiSu, czy nie. Profesor Sławomir Cęckiewicz mówi wręcz o praniu brudów, które zaprzepaszczą zwycięstwo Nawrockiego przed 2027 rokiem. Czy jest odwrotnie? Czy właśnie tych zamiatanie realnych sporów może spowodować problemy po prawej stronie? Czy powinno dojść do rozłamu? Jak pan obserwuje tę sytuację, która dzieje się w tej chwili wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości?
Ja zwracam uwagę, że zawsze jak coś źle się dzieje w obozie rządzącym, i to bardzo źle się dzieje, ponieważ afera Szpitala Południowego tak rozdarła kulisy i pokazała, jak funkcjonuje system zdrowia i głębiej w ogóle system Platformy, system Tuska, to znaczy taki specyficzny system, gdzie istnieją specjalne przywileje dla władzy i dla osób związanych z władzą, kosztem oczywiście reszty. I te wszystkie sprawy pokazały właśnie model działania tego systemu i wstrząsnęły nim bardzo gruntownie, to nagle wtedy okazuje się, że pojawia się problem wewnątrz PiS-u. Ten problem wewnątrz PiS-u polega na tym, że zastanawiamy się, czy PiS się rozpadnie. My się zastanawiamy, czy PiS się rozpadnie, od kiedy PiS istnieje, nieomal. Ja pamiętam, że wielu znanych polityków ogłaszało śmierć PiS-u lat temu, 20 już, albo kilka lat przed tym, zanim PiS zdobył władzę, dwukrotnie zresztą i rządził przez 8 lat, to czytałem, że PiS-u już nie ma.
Już się kończy.
To czytałem. Że już się skończył. Nie, że się kończy, że już się skończył. Że i tak szklany sufit nigdy nie pozwoli mu zdobyć żadnej władzy i odegrać znaczącej roli. I tak dalej, i tak dalej. I zastanawiam się, a tutaj w tym momencie rzeczywiście z wewnątrz PiS-u płyną sygnały, że jakiś spór istotny jest. I teraz, ale ten spór istotny ma charakter personalny. Znaczy to, że w polityce są spory personalne, to jest rzecz zrozumiała, no bo to jest, politykę robią ludzie. Ludzie ambitni, którzy dążą do władzy. I to nie jest też nic złego, ponieważ po to, żeby realizować swój program, należy dążyć do władzy. Oczywiście pytanie, jakim kosztem, w jaki sposób. Ale samo to w sobie nie jest jeszcze niczym złym, ale to nagle takie wyeksponowanie tego, że właśnie przestaliśmy mówić o służbie zdrowia, przestaliśmy mówić o kryzysie obecnego modelu władzy, o tym, że po prostu służba zdrowia się wali, że zadłużenie mamy gigantyczne, że władza zachowuje się w sposób niebywały, to znaczy na przykład prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, sygnalistów, którzy informują go o sprawach, o jakichś patologiach w rządzonym przez jego mieście, oddaje, że tak powiem, w ręce ich tym właśnie, którzy te patologie organizują, a ci wyrzucają z pracy. O tym wszystkim przestajemy mówić, czyli o tych realnych problemach, a zaczynamy się wyłącznie jarać, świadomie użyję tego kolokwialnego słowa, tym, że się załamuje Prawo i Sprawiedliwość. No dziwi mnie to i dziwi mnie to, że Prawo i Sprawiedliwość, że niektórzy politycy, jak na przykład pan Płażyński, który wysyła nagle w tym momencie list, gdzie oskarża Mateusza Morawieckiego o ambicje polityczne. No, wiadomo, że ma ambicje polityczne. Mateusz Morawiecki to chyba tego nie ukrywa, ale nagle teraz się pojawia ten list otwarty i zaczynają się wokół tego debaty. Jakieś samobójcze zupełnie rzeczywiście pojawiają się tendencje wewnątrz PiS-u. No i oczywiście pani słusznie wymieniła, bo to nieprzypadkowo, któż zajmuje się tym? Ano TVN się zajmuje. Jeden TVN, drugi TVN. TVN na Woronicza, przepraszam, czyli telewizja w Uparku, czy jak to nazywa. I w związku z tym i oni się tym głównie zajmują. No, czy jest rzeczywiście o czym mówić? No może jest o czym mówić, bo zastanowić się, zwracam uwagę, że tak naprawdę ten spór nie ma charakteru specjalnie merytorycznego. Ja tu nie zauważyłem jakichś racji merytorycznych, które się ścierają. Jest pytanie, kto będzie jaką pozycję w PiS-ie zajmował. No nie wiem, czy to jest taka rzecz, która powinna wszystkich Polaków teraz głównie interesować.
No to jest słuszna myśl, towarzyszy pana redaktora analizie, że zajmujemy się tak zwanym tematem zastępczym, bo de facto ani nie doszło do żadnego przełomu. Ma być ponoć, jeśli okaże się, i to jest 68. wersja tych wydarzeń, które mają się toczyć. Po drugie, w skali tych informacji, które zostały ujawnione, jeśli chodzi o szpital południowy i o przestępstwa, których tam dokonano, ale konkretnie dalsze działania rządu, bo ja nie wiem, czy pan redaktor obserwował konferencję prasową premiera Donalda Tuska, który ogłosił, i to nie jest żart, szanowni państwo, że dołączamy do programu budującego statek kosmiczny. To już jesteśmy tak daleko w rzeczywistości jakiejś kosmicznej, w tym sensie ujmując zdanie premiera, że trudno jest patrzeć na te działania rządu na chłodno. My jesteśmy naprawdę już w tej chwili w sytuacji bardzo kryzysowej, daleko już za czerwoną flagą. A tymczasem, tak jak wspomniałam i to, co pan redaktor mówi, wszystkie media zajmują się analizą sytuacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. A gdyby tak jakiś poseł albo inny członek Prawa i Sprawiedliwości słuchał pana redaktora, to co powinni zrobić w tej chwili? Zresztą po godzinie 18:08 gościem będzie najpierw pan Tobiasz Bocheński, a później pani Olga Semeniuk-Patkowska. To są jakby dwie frakcje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ja spróbuję słuchaczom jakby pokazać dwa różne stanowiska, ale po to, żeby już raz na zawsze to wyjaśnić. Jakby ktoś słuchał nas z Prawa i Sprawiedliwości, to co wewnątrz partii powinno się wydarzyć, żeby nie doprowadzać do takich sytuacji, gdzie Donald Tusk może spokojnie spać w chwili, kiedy Prawo i Sprawiedliwość znowu jest tematem numer jeden?
No, po pierwsze, pytanie moje to trzeba by postawić w tej chwili premierowi. To jest istotne pytanie, czy premier Tusk chce w kosmos, a czy on w jakimś sensie tą konferencją prasową w kosmos odleciał, ale pytanie, czy personalnie chce się udać w ten kosmos. Ja nie miałbym nic przeciwko temu osobiście. I gdyby tam już pozostał i orbitował tylko wokół Ziemi całej, nie tylko naszego kraju. Ale wracając do sprawy, no ten problem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości będzie z pewnością trwał. No, nazwijmy rzeczy po imieniu. W jakimś sensie wydaje się, że w tej chwili władza Jarosława Kaczyńskiego, który stworzył właściwie Prawo i Sprawiedliwość, który integrował ją, słabnie, co się wiąże z wiekiem jego i z różnymi rzeczami. Oczywiście nie wiem, czy osłabnie na tyle, że wymknie mu się z rąk. Mam nadzieję, że nie, no bo to by rzeczywiście groziło w każdym razie przejściowym stanem tej partii, która poszukuje przywódcy, no, a więc jest traci, bo to jest taki moment bez królewia, jest zawsze groźny dla jakiegokolwiek grupowania politycznego. No ale to wszystko jeszcze, to ja nie chcę dzielić skóry na niedźwiedziu, broń Panie Boże, bo Jarosław Kaczyński jeszcze wygląda na to, że funkcjonuje całkiem dobrze i usiłuje tę partię przywołać do porządku. Ale to, że właśnie powtarzam raz jeszcze, istnieją tam powiedzmy tak z grubsza dwie frakcje i wielu ludzi, którzy chcą zająć stanowisko lidera. To jest zrozumiałe, ale warto zastanowić się, że troszkę więcej niż rok są wybory, niesłychanie ważne wybory, znaczące, które odpowiedzą na pytanie, czy odsunie od władzy tę ekipę, która, jak pani już to powiedziała, przekracza kolejne czerwone linie, zadłuża nas na potęgę, działa no, z pewnością nie dla rzecz dobra wspólnego, a więc tutaj potrzeba się mobilizować, żeby dokonać tej zmiany władzy. Może nie jest to optymalny czas do tego, żeby zajmować się sobą samymi i rozstrzygać te problemy. Zresztą warto zobaczyć, Polacy nie lubią sporów takich, w ogóle nie lubią takich sporów. Wszelkie spory im się kojarzą z kłótnią, oni marzą o zgodzie i w związku z tym tak zwykle każą umownie, czyli każą w ten sposób, że część z nich odsuwa się od partii, które są wewnątrz, toczą jakieś spory istotne. A tutaj to jest jedyna rzecz, którą trzeba przyznać na obecnie rządzący, że ona działa jak zwarte ugrupowanie. No i to trudno się dziwić, bo to jest ugrupowanie, które, zwłaszcza Platforma, obecnie Koalicja Obywatelska, to jest grupa interesu, która ma poczucie swojego interesu, chce mieć te swoje szpitale i sklepy za żółtymi firankami, jak to mówiono w PRL-u, czyli specjalnie dla nich, ma być dla nich specjalnie te obietnice, które mówiono na dostępu do lekarzy, dostępu do wszystkich dóbr, no to przecież to jest realizowane. No że nie dla wszystkich, a tylko dla swoich, no to trzeba właśnie o to zadbać. No też tam żadnych specjalnych sporów, debat wewnętrznych nie ma. Ostatnio mianowano osobę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. To wygląda jak kpina z Polaków.
Tak, to już zapomniałam nawet o tym fakcie, chyba wyparłam to.
Bo to jest, ale to jest dość istotna rzecz, bo tutaj osoba, która jest ta pani dwojga nazwiska, Bram, już nie pamiętam, jak się nazywał, te panie ostatnio mają ciągle po dwa nazwiska i w związku z tym trzeba pamiętać podwójnie, w związku z tym wylatuje to z głowy. To jest pani, która była zamieszana we wszystkie takie najbardziej, że tak powiem, ryzykowne, skandaliczne
Sylwia
zachowania.
Sylwia Gregorczyk, Bram, to ja dodam, żeby państwo wiedzieli.
Tak, i ona przecież była tam zamieszana, obsługiwała prawnie to przejęcie siłowe telewizji publicznej i ma na koncie mnóstwo tego typu zachowań. To jest taka osoba, która jest taką radykałką. I teraz taką radykałką, tę radykałkę taką mianować Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Polaków, no to powtarzam raz jeszcze, to jest kpina z tego urzędu, no to ten urząd należałoby rozwiązać w takiej sytuacji. Ale to pokazuje, że ta władza czuje się właśnie tak,
bezkarnie.
Taki właśnie poczuciem pewności. Może dlatego, że zamiast zajmować się tą sprawą, a to jest sprawa poważna, Prawo i Sprawiedliwość zajmuje się wewnętrznymi sporami i pan Kacper Płażyński nie pisze listu w sprawie tego, tej mianowania tej pani z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ale list w sprawie ambicji Mateusza Morawieckiego.
Panie redaktorze, bo mam kolejnego gościa i nie chciałabym się zachować, że jestem niekulturalna, więc bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że się zobaczymy, usłyszymy już niebawem.
Również mam taką nadzieję.
Wszystkiego dobrego, Bronisław Wilsztajn był gościem.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego do usłyszenia.
Do usłyszenia. Już mamy 33 minuty po godzinie 7.